Niech będzie chwała żywemu Bogu. Serdecznie witam was, bracia i siostry, imieniem Pana Jezusa Chrystusa w ten niedzielny poranek. Cieszę się również z tego, że mogę być wspólnie razem z wami. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Wierzę w to, że przyszli dzisiaj na to miejsce z takim poczuciem głodu, głodu duchowego, pragnienia, abyśmy mogli usłyszeć to, co będzie nas budować, jak już pastor wspomniał, ukierunkowywać i umacniać. Chciałbym też, żebym nie zapomniał, na samym początku przekazać wam serdeczne pozdrowienia ze zboru z Lubina. Wszyscy bracia i siostry pozdrawiają was. Drodzy, przyznam się na początek również, że czym starszy jestem, tym czuję taką większą odpowiedzialność i bojaźń przed Bogiem za to miejsce, na którym staję. Za to, co mówię. Bo staram się mówić z przekonaniem i w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. A w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, to znaczy zgodnie z Jego wolą, z Jego nauką i z Jego założeniem względem nas, ludzi. Świadomy jestem również tego, że przemawiam do ludzi wierzących, tych, którzy znają Słowo Boże, ale tak leży mi na sercu i o to prosiłem Pana Boga, jakim słowem się podzielić. I chcę się podzielić takim słowem dotyczącym naszego życia modlitewnego, modlitewnego przed Bogiem. Na wstępie chcę tutaj odczytać słowa apostoła świętego Piotra z drugiego listu, aż trzeciego rozdziału, który do ludzi wierzących się zwrócił takimi słowami. List ten, umiłowany, jest już drugim listem, który do was pisze, a w nich chcę przez przypominanie utrzymać w czujności prawe umysły wasze. Abyście pamiętali na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci prorocy, i na przykazanie Pana i Zbawiciela podane przez apostołów świętych. Zauważamy, że celem nauki apostoła świętego Piotra dla ludzi wierzących było przypominanie. Przypominanie dlatego, że my jako ludzie często zdolni jesteśmy pewne sprawy zapominać. Gdzieś one się oddalają na dalszy plan. Dziś czasami bywa w ten sposób, że nawet nie korzystamy z tego, co Bóg dla nas udostępnił w prowadzeniu naszego duchowego życia. I dlatego tutaj powiada, że przez przypominanie chcę utrzymać w czujności prawe umysły wasze. To znaczy, że jeżeli ktoś ma prawy umysł, to znaczy się myśli o sprawiedliwości, boi się Boga, zależy mu na trwaniu społeczności z Bogiem i z Kościołem, że już mu więcej nie potrzeba. Z powodu tempa życia, różnych trudności, przeżyć, obaw czy przedsięwzięć, u nas ludzi niekiedy może być rozproszenie. Rozproszenie myśli, dążeń i właśnie w toku tego zdarza się nam, że to, co jest najważniejsze, idzie na dalszy plan. Idzie gdzieś na ostatnie miejsce. I to jest bardzo niebezpieczne. I dlatego powiada, abyście pamiętali na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci prorocy. A tu jest opisane w Piśmie Świętym, co wypowiedzieli. I na przykazanie Pana i Zbawiciela podane przez apostołów waszych. Jest bardzo wiele tematów nauki dotyczące życia chrześcijańskiego w różnych dziedzinach i etapach naszego życia. Ale chcę dzisiaj właśnie, jak wspomniałem, zwrócić uwagę na sprawę życia modlitewnego. To znaczy naszej modlitwy, naszej rozmowy z Bogiem. Nie mam na myśli tutaj, żebyśmy odmówili modlitwy poranną, wieczorną, czy odmówili modlitwy, kiedy przychodzimy do zboru. Ale chodzi o to, bracia i siostry, abyśmy mogli rozmawiać z Bogiem. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie, jaka jest różnica w odmówieniu modlitwy. Może czasami dla spokoju sumienia, a rozmowy z Bogiem. Ma to wielkie znaczenie, ponieważ jeżeli osiągamy ten poziom duchowy, aby w naszej modlitwie rozmawiać z Bogiem, to my otrzymujemy od Boga bogactwo. Bogactwo duchowe, światło, ukierunkowanie, ochronę, ostrzeżenie. A myślę, że zgodzimy się z tym, że jest nam to wszystkim bardzo potrzebne. Pan Jezus Chrystus, kiedy podawał naukę w czasie swojej misji na ziemi, wypowiedział takie słowa, zapisane są w Ewangelii Łukasza w 21 rozdziale. Znane słowa zacytuję od 34 wiersza i znowu opowiada tak. I chcę was zachęcić, bracia i siostry, abyście przyjęli, jakby osobiście w tej chwili Jezus Chrystus przemawiał do każdego z nas. Bez względu na wiek, czy to są bracia, czy to są siostry, abyśmy wzięli to do siebie. A Pan Jezus powiada tak, baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociążałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył. Niby sidło przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. Nie będę rozwijał tematu dotyczącego tego dnia, który nie powinien nas zaskoczyć i uniknięcia tego, co ma przyjść na cały świat. Myślę, że my to rozumiemy, ale wiedzmy, że to są wielkie rzeczy, o których wspomniał Jezus Chrystus. Jedno, abyśmy w tym dniu mogli stanąć przed Panem i uznani być jako ci, którzy w tym powołaniu, którym nas powołał, okazali się wierni, posłuszni, wytrwali aż do końca we wszystkich warunkach swojego życia. A drugie, abyśmy mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie. Myślę, że też rozumiemy, Słowo Boże nam mówi w księgach proroków, Pan Jezus Chrystus mówił, znajdujemy opisane w listach apostolskich, jak i również w Księdze Objawienia Świętego Jana. Co przyjdzie na ten świat? I dlatego też myślę, że każdy z nas dzisiaj, znajdując się na tym miejscu, nikt nie chciałby się pominąć z tą chwałą, zwycięstwem i tym triumfem, który będzie miał miejsce w dniu przyjścia Chrystusa dla żywego Kościoła Jego. A również aby uniknąć tego, co nastanie. Jest taka możliwość. Oczywiście nie chodzi tu o jakiekolwiek schrony. Nie chodzi o to, aby się wznieść gdzieś w kosmos. Nie chodzi o to, aby ucieknąć na jakiś kontynent bezpieczny. Nie, nie będzie takiego miejsca. Jedyne schronienie, jedyne wybawienie i uniknięcie to będzie dla tych, którzy będą gotowi na ten dzień, kiedy On przyjdzie. Drodzy, i tutaj Pan Jezus Chrystus powiada i daje taką radę, takie ukierunkowanie, taki system, może, że określę, który może nas do tego przygotować i uzdolnić do tego, abyśmy właśnie mieli udział w tym, co wspaniałe, a uniknęli to, co będzie tragiczne na wieczność. To jest modlitwa. To jest rozmowa z Bogiem. My jako ludzie stworzeni również fizycznie funkcjonując, podlegamy pewnym prawom, których no, nie sposób, aby żyjąc i funkcjonując, my mogli je ominąć. A to jest, no wiadomo, musimy spać. Od czasu do czasu musimy odetchnąć. I niemożliwe jest, żeby na dłuższą metę człowiek uniknął właśnie tej, no że tak powiem, tej potrzeby naszego organizmu, że potrzebujemy spać. Drugi taki czynnik, no musimy się odżywiać. Czy to są napoje, czy jest jedzenie. No musimy, chociaż od czasu do czasu czasami ludzie cierpią głód, czy też są trudności, ale jednak w rezultacie musimy co jakiś czas znowu się odżywiać. I jeszcze jeden taki aspekt, na który chciałbym zwrócić uwagę, to jest oddychanie. Tu troszeczkę inaczej sprawa się przedstawia. Bez przerwy oddychamy. I to jest tak stworzone przez Boga, że my nie myślimy, że muszę mu oddychać w tej chwili. Organizm pracuje. I czy my śpimy, czy my pracujemy, czy odpoczywamy, czykolwiek bez przerwy oddychamy. Oddech. To jest tak bardzo, bardzo nieodzowne. No i nie da się tego pominąć, czy udusiłby się człowiek. I tu chciałbym właśnie sprawę życia modlitewnego porównać do oddechu. Że oddychamy. Tak jak oddychamy, tak jak Pan Jezus powiedział, że mógł modląc się cały czas. Tu czasami są takie pytania również, no jak można się modlić cały czas? Ale kiedy my wnikamy w Słowo Boże, to zauważamy, że jest to możliwe. Jakim celem jest nasza modlitwa? Drodzy, Bóg udostępnił taki wspaniały przywilej, że możemy z tym, którego nie widzimy, ale możemy przeżywać Jego obecność, możemy z Nim rozmawiać. Możemy również doświadczać Jego obecności. Możemy doświadczać Jego prowadzenia i ochrony. Ale, drodzy, chcę tutaj podkreślić, że potrzebna jest do tego społeczność z Bogiem. Ta społeczność z Bogiem, ona nie jest określona czy wyznaczona tylko wtedy, kiedy ja przyjdę do zboru. Tak, to jest bardzo ważne i ono jest konieczne. I Bóg tak to stworzył, że jest społeczność narodu Bożego, dzieci Bożych. I ono ma swój cel, znaczenie i wartość. Ale modlitwa czy społeczność z Bogiem to jest możliwa, jest konieczna, jest udostępniona przez Boga w całokształcie naszego życia. Czy to w nocy, czy w dzień. Czy kiedy odpoczywamy, czy jesteśmy w pracy, czy jesteśmy w podróży, możemy rozmawiać z Bogiem. Drodzy, czasami ludzie, już nawet wierzący, mówią tak, no cóż z tego, ja się modlę, a Bóg mnie nie wysłuchuje. No jakoś nie ma odpowiedzi na moje modlitwy. Chciałbym może tylko wspomnieć króciutko, co może być przyczyną. Biblia nam wskazuje na przyczyny niewysłuchanych modlitw i wskazuje nam naukę, jak należy się modlić, aby ta modlitwa doszła do Boga. Nie chodzi tutaj o krzyk, ale chodzi o stan serca. Gdybyśmy wglądnęli do listu apostoła Jakuba, tutaj chcę zacytować takie krótkie słowa z pierwszego rozdziału, 5 wiersz i poniżej. A jeżeli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobnie jest do fali morskiej przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Oto jeden taki bardzo podstawowy czynnik. Jeżeli ja się modlę, to ja muszę wierzyć, że ja do kogoś mówię i ktoś mnie słucha. I chcę tutaj powiedzieć, że Bóg słyszy każdą modlitwę, słucha każdego z tym, że nie zawsze odpowiada na modlitwę. I tutaj chciałbym to podkreślić, że brak wiary, jak mówi autor listu w liście do Hebrajczyków, czytamy, że każdy, kto przystępuje do Boga, musi wierzyć, że Bóg istnieje i daje nagrodę tym, którzy Go miłują. Musi wierzyć, to znaczy musi mieć pewność. Jeżeli ktoś, no weźmy ateista czy człowiek niewierzący, przyglądałby się człowiekowi wierzącemu, jak się modli, i by tak powiedział, no z kim on rozmawia? Dla niego to jest niepojęte. Czy też może nie wierzy w to, a czasem wręcz nawet i źle się wypowiada. Ale człowiek wierzący, ten, który trwa w społeczności z Bogiem, on rozmawia z całym przekonaniem. Z całym przekonaniem, że ktoś jego słyszy. Do kogoś skierowuje tą modlitwę. I tutaj jest powiedziane w ten sposób, że który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania i będzie mu dane. W tym przypadku mowa jest o mądrości, ale moglibyśmy tutaj podciągnąć wiele spraw, o których może jeszcze wspomnę, z którymi mamy prawo, przywilej przychodzić do Boga Wszechmogącego. I dlatego też, drodzy, chcę, abyśmy zwrócili uwagę również na to, że jeżeli w nas będą nieczyste pobudki i my z nim przyjdziemy do Pana Boga, żeby no, tak uczynił, bo tak chcemy, tak uważamy. Ale Bóg, który jest dobrym Ojcem, On da rzeczy dobre tym, którzy Go miłują. Nie zawsze to, co my uważamy za dobre, w oczach Bożych jest dobre. I tutaj no, chociażby może w tym samym liście Jakuba w 4 rozdziale są zapisane słowa takie, na które bym chciał zwrócić uwagę. Od 3 wiersza. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Teraz chciałbym podkreślić bardzo ważną rzecz, bracia i siostry. Kiedykolwiek zbliżamy się do Boga, aby w tej chwili chcę tutaj podkreślić sprawę no, takiego tematu modlitwy, prośbę, musimy mocno zważyć, o co prosimy. W pewnym przypadku, kiedy czytamy Ewangelię, tam zauważamy, że Pan Jezus Chrystus powiedział tak, nie wiecie, o co prosicie. Tak czasami człowiek sobie nie zdaje sobie sprawy z tego, że akurat to, co on prosi, może mu wyjść ze szkodą, dla zła. Chociaż według rozumu ludzkiego wydawałoby się, że coś wspaniałego. Ale jakże bardzo ważne jest, aby tej prośbie, kiedy my przychodzimy, my darzyli Boga zaufaniem. Mamy prawo prosić, ale również powiedzieć, Boże, Ty wszystko wiesz. Ja nie wiem nic, co będzie dzisiaj po południu, co będzie jutro, co będzie za tydzień, ale Ty wszystko wiesz. I Ty daj mnie to, co dobre. Ja Ciebie proszę o to, ale w tym wszystkim niech będzie Twoja wola. Oddać Bogu szacunek, autorytet i uznać Jego, że On jest tym, który nas jedynie może doprowadzić drogą życia do zamierzonego celu. Jeszcze jeden czynnik, o którym chcę wspomnieć, który może być przeszkodą w relacjach między nami a Bogiem. Kiedy my podchodzimy nieczyści. Jeżeli byśmy czytali Pismo Święte dokładnie w wielu miejscach, to my do Bożego tronu mamy przystęp tylko poprzez ofiarę Jezusa Chrystusa. I o ile by było lepiej, gdybyśmy nieraz w naszym życiu, zanim cokolwiek będziemy Boga prosić, czy oddawać Jemu chwałę, no i sam tak jak powiedział Jakub dla swojej rodziny, Bóg mu to objawił, że będzie rozmawiał z Bogiem, że mają zbudować ołtarz i Pan Bóg tam przemówi do nich. To mówi, oczyśćcie się, usuńcie obcych bogów spośród siebie. Wymieńcie swoje ubrania, szaty, ubierzcie się przyzwoicie, tak, bo będziecie mieli sprawę z Bogiem. To nie są żarty. I dlatego też ważny jest sposób i stan naszego podejścia. Zdajemy sobie sprawę, że w życiu wynikają może trudne sytuacje, omyłki, upadki. I tak sobie jakoś przyzwyczajamy. Ale drodzy, z Bogiem nie ma żartów. Bóg jest łaskawy, miłosierny, dobrotliwy, przebaczający, ale dla tych, którzy przychodzą do Niego jako do Boga, nie jako dla partnera, nie jako dla tego, który właśnie ma być do naszych usług. On więcej zrobił, niż byśmy modlili się i prosili. Ale naprawdę chcę powiedzieć z całym przekonaniem, bracia i siostry, kiedy podchodzimy do Boga, zanim staniemy przed Nim w modlitwie, popatrzmy na siebie. na system naszego myślenia, reakcji, dążeń, abyśmy tak jak w sercu naszym Bóg widział szczerość. Ktoś by powiedział w ten sposób, no tak, no ale w takim razie jakie ja mam wyjście, jeżeli zdarzyło się w moim życiu, no upadłem, zgrzeszyłem, popełniłem pomyłki, takie czy inne, no jaki mam przystęp? Ale czytamy Słowo Boże, że Jezus Chrystus, Boży Syn, który złożył tą najwyższą ofiarę, jedyną ofiarę świętą i doskonałą i zwyciężył śmierć, zmartwychwstał i tam wstąpił do świątyni niebiańskiej i usiadł po prawicy Boga, a teraz stawia się za tymi, którzy przez Niego przystępują do Boga. A chcę tutaj właśnie przez to powiedzieć, abyśmy analizując samego siebie i wnikając w samych siebie, popatrzyli przez Słowo Boże w świetle Ducha Świętego i zauważając coś, spoglądnąć na tą doskonałą ofiarę. Wezwać imienia Jezusa Chrystusa, prosząc o przebaczenie, oczyszczenie, uświęcenie. I to otwiera nam drogę do Boga. Wtedy my możemy rozmawiać z Bogiem. Wtedy my możemy otrzymać to, o co prosimy zgodnie z Jego wolą. I wtedy Bóg nie odmówi. Nie odmówi. On chętnie udzieli, bo On jest Bogiem i On pierwszy objawił się dla nas. Chcę tutaj podkreślić, że czasami my również jako chrześcijanie podchodzimy tak, jakbyśmy no naprawdę Bogu przysługę czynili. Że przyszliśmy na nabożeństwo, że się pomodliliśmy, że czasami no, coś dobrego zrobimy, to tak czynimy dobre dla Boga. Bracia i siostry, Bóg nas nie potrzebuje do pomocy, do jakiegoś tam, żebyśmy coś dla Niego zrobili. Ale Bóg jako dobry Ojciec troszczy się o nas i chce nas doprowadzić do wieczności ze sobą poprzez ten krótki odcinek życia. I to, co my czynimy, przynosi Bogu i przynosi Bogu chwałę, to Bóg raduje się, że tak powiem, z tego, że człowiek uznaje Go jako Boga, jako Pana. I to jest tylko i wyłącznie dla naszego dobra, dla naszych dzieci. I chcę tutaj zwrócić uwagę, wracając do wartości modlitwy, że Pan Jezus Chrystus pokazał nam taki wspaniały przykład, wzór do naśladowania. On, Syn Boży, który przyszedł na ten świat w ciele ludzkim, nie popełnił żadnego bezprawia ani grzechu. On, pełniąc służbę zleconą przez Ojca, on ustawicznie się modlił. Na pewno czytamy wielokrotnie miejsca, które mówią nam, że w dzień Pan Jezus nauczał, uzdrawiał, karmił głodnych, a na noc szedł na górę i spędzał czas na modlitwie. Modlił się do Ojca. Ilekroć to razy możemy przeczytać, że Pan Jezus Chrystus rozmawiał ze swoim Ojcem, modlił się do swojego Ojca, aż do ostatniego momentu tam w ogrodzie Getsemane. Przed swoją śmiercią On modlił się do Ojca. I tu jest jeszcze takie jedno miejsce, tylko odczytam z listy do Hebrajczyków, tu jest o Panu Jezusie Chrystusie powiedziane, zwróćmy uwagę, 5 rozdział listu do Hebrajczyków, 7 wiersz. I tutaj przypomina nam właśnie o tym, mówi tak. Za dni swego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci i dla bogobojności został wysłuchany. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, a osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego i został obwieszczony przez Boga jako arcykapłan według porządku Melchizedeka. I tutaj tak wyraźnie jest powiedziane, Boży Syn czuł potrzebę modlitwy, nie takiej odmawianej modlitwy, że tak powiem, ale zauważamy tutaj z wielkim wołaniem i ze łzami posyłał modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci. I dla bogobojności został wysłuchany. I chcę wrócić do tego stwierdzenia, że Bóg Wszechmogący widzi każdą osobę, która modli się, ale również zwraca uwagę na sposób tego podejścia, podłoże, motywy tej modlitwy. Można by powiedzieć, wylaniem duszy swojej przed obliczem Bożym. I chcę tutaj powiedzieć, że Bóg też mówi do nas. Chcę to nadmienić, dlatego że spotykałem się z takim stwierdzeniem, wspomniałem, że no ja się modlę do Boga, ale w zasadzie no Bóg mi nic nie powiedział. Bóg mi nie daje odpowiedzi. Czemu? Ale pomijamy jedną bardzo ważną rzecz, że Bóg mówi. Tylko czy my umiemy słuchać? Czy my zwracamy uwagę na to, co Bóg do nas przemawia? Często jesteśmy tak zapędzeni, tak zajęci, tak zaabsorbowani wieloma sprawami doczesnymi, że nie zwracamy uwagi na to. Gdybyśmy przeszli do pierwszego rozdziału listu do Hebrajczyków, to tu jest wspomniane tak. Pierwszy i drugi wiersz przeczytam. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Słyszeliście? Częstokroć i wieloma sposobami Bóg przemawiał. I o tym czytamy w Piśmie Świętym. Ale tutaj u kresu tych dni przemawia do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy. Bóg przemawia do nas przez swojego Syna Jezusa Chrystusa. Gdybyśmy otworzyli Pismo Święte Nowego Testamentu i tak skupili się nad tym i otwarli się nad tym Słowem, z tą wiarą, jako ze Słowem od Boga, wtedy zauważamy przemianę, odcieplenie stosunków, światło. Kiedy my bierzemy to, tak, tutaj Bóg przez Jezusa Chrystusa mówi do mnie. Mówi do starszych, do młodszych, mówi do mężczyzn, do kobiet i możemy to odczytywać w całokształcie nowego przymierza, nowego testamentu, w listach apostolskich, w dziejach apostolskich, z objawienia świętego Jana. I teraz, drodzy, chciałbym takie postawić pytanie, czy my doświadczamy tego i przeżywamy to, że kiedyś w pewnej okoliczności Bóg przemówił do mnie. Kiedy czytałem Słowo Boże, czy czujesz to? Wiele słyszałem świadectw ludzi, którzy byli w utrapieniu, w przeżyciach, w trudnych sytuacjach i otworzyli Pismo Święte, czytali i to ich tak dotknęło. Dotknęło ich dlatego, że oni je przyjmowali jako Słowo Boże, nie jako słowo ludzkie. Nie jako słowa apostoła Pawła, czy Piotra, czy Jakuba. Chociaż oni przekazywali tą naukę, którą otrzymali od Jezusa Chrystusa, ale przyjmowali jako Słowo Boże. Że to nie było do Galatów, czy do Koryntian, czy do tamtych, czy do tamtych. W tej chwili to Słowo Boże, które czytam, muszę się zlokalizować w danej sytuacji, okoliczności, gdy Bóg przemawia do mnie, gdy porusza moje serce, gdy budzi się wdzięczność, gdy budzi się może żal, czy budzi się taka potrzeba wyznania przed Bogiem czegoś, co nastąpiło niewłaściwe, czy prośby, to przemienia człowieka, bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne i przenikające do rozdzielenia i myśli, i duszy, i zdań. Przenika, ale musimy je przyjmować. Bóg Wszechmogący przemawia również do nas i przez Ducha Świętego. Posłał Ducha Świętego do serca swojego narodu i do Kościoła. I kiedy jest wolność Ducha Świętego w naszych sercach, to myślę, że doświadczaliście tego w swoim życiu, kiedy wewnątrz ten spokojny, cichy głos wskazywał źle. Tak, uczyń to. Zwróć uwagę na to. Czy my zwracamy uwagę na te impulsy Ducha Świętego w naszym sercu? To jest tak bardzo ważne. Niekiedy my to często pomijamy. I później cofamy się myślą, no tak, no przecież no miałem ten impuls, miałem ten sygnał wewnątrz, nie zwróciłem uwagi na niego. A później no dokonało się coś nie takiego. A gdyby posłuchał człowiek, to by uniknął. Bóg przemawia również do nas poprzez innych ludzi. Też przemawia. Kiedy my słyszymy z braci przełożonych, czy też w społeczności takiej, ktoś przyjdzie, zachęci, powie, czy zwróci uwagę, czy upomni, to nie patrzmy tak, że o, to przyszedł mi dokuczyć, czy przyszedł mnie skrytykować, czy przyszedł mnie osądzić. Jeżeli ktokolwiek coś mówi do nas, jest taka zasada, sprawdźmy sami siebie. Nie patrzmy na to, czy to mówi ktoś z miłości, czy nie. Czy on chce mi pomóc, czy dokuczyć. Ale sprawdźmy samego siebie i jeżeli ma rację, ktokolwiek by to mówił, weźmy to pod uwagę. Sprawdźmy to ze Słowem Bożym. A jeżeli nie ma racji, pozostawmy z boku. Pozostawmy. Ale ważne jest to, abyśmy się sprawdzali, doświadczali się. I jeszcze jedno, na co chciałbym zwrócić uwagę, co często my jako chrześcijanie pomijamy, to jest właśnie Bóg przemawia poprzez okoliczności życia. Zdarzają się niekiedy różne sytuacje. I jeżeli przyjdzie jakaś sytuacja, to my powinniśmy pierwsze zapytać samych siebie, jaka jest tego przyczyna. My wiemy, że Bóg ma nas w swojej ochronie, prowadzi nas, ale również niekiedy dopuszcza pewne sprawy dla naszego dobra, aby nas zatrzymać na błędnej drodze, aby nas zatrzymać może w jakimś niewłaściwym myśleniu, relacjach z innymi ludźmi, w stosunku do Kościoła. Zatrzyma nas, może czasem dotknie. Nieraz może to i boli, ale jak Słowo Boże mówi, to wtedy odnosi się do nas jako do synów, jako do dzieci, bo On chce nam pomóc. I to jest taka zdrowa, Boża dyscyplina, o którą powinniśmy przyjąć jako dobrą monetę. Przeważnie to tak bywa, wiecie, że jak dziecko jest karcone przez rodziców, chociaż no dzisiaj jest to wyeliminowane czy zabronione, żeby tam jakąś karę założyć dla dziecka, to jednak no, ja przypominam sobie, że byłem chłopcem, to tam ojcowska ręka była dość ciężka dla mnie czy dla mojego rodzeństwa. Ale kiedy dorosłem, dzisiaj kiedy spoglądam, to ja dziękuję Panu Bogu, że rodzice właśnie karcili, że rodzice stawiali ograniczenia, że rodzice pouczali i to przyniosło owoc. I dlatego, drodzy bracia i siostry, mówiąc to, chciałbym przypomnieć, abyśmy byli otwartymi również na ten głos. Ale chcę jeszcze zwrócić uwagę w tej chwili na takie zakresy naszych modlitw. Powiedziałem na początku, że czasami my się ograniczamy tylko do modlitwy tam wieczornej, porannej, w zborze. Jak jest modlitwa, to no, trzeba się pomodlić, bo jakże. Ale, drodzy, wracanie do konieczności, to, że ja czuję potrzebę modlitwy. I pierwszy taki zakres, gdzie powinienem czuć jako chrześcijanin, jako członek żywego Kościoła Jezusa Chrystusa, tą potrzebę, to jest zbór, to jest Kościół. Przychodzimy na to miejsce, aby między innymi się modlić, czy inaczej rozmawiać z Bogiem. I na pewno w tak zborach jest, u nas w zborze i jestem przekonany, na ile znam wasz zbór, to tak jest, że bracia prowadzący przedkładają temat modlitwy, że pomodlimy się o to, pomodlimy się o to, pomodlimy się o tamtą rzecz. I jakże bardzo ważne jest to, co jest powiedziane, gdyby dwaj z was zgodzili się o jakąkolwiek rzecz i prosili Ojca w imieniu moim, to wam da, gdy to będzie zgodne z wolą Bożą. I tutaj przyniosę się do jednego stwierdzenia z księgi proroka Joela, że to jest Boża akceptacja i Boży porządek. Że to nie jest wymysł któregoś zboru czy jakiegoś kościoła, żeby się razem modlić. Są modlitwy wspólne, są modlitwy pojedyncze, ale najważniejsze jest to, że kiedy jesteśmy, tak jak dzisiaj tutaj jesteśmy na tym miejscu, to jeżeli się modlimy, to modlimy się do jednego Boga. W tej samej wierze, w tym samym oddaniu dla Boga poprzez Jezusa Chrystusa. I powinno być zespolenie takie, że jeżeli jest mowa, jak już dzisiaj była modlitwa w tym temacie, aby pomodlić się za osobami chorymi, to wtedy ja nie będę dziękował Bogu za przeżyty wczorajszy dzień, ale ja będę wspólnie, razem z moimi braćmi, siostrami, swoimi słowami prosił Boga o pomoc dla tej osoby czy dla tej okoliczności. W księdze proroka Joela jest takie ukierunkowanie Boże. W pierwszym rozdziale 14 wiersz mówi: ogłoście święty post, zwołajcie zgromadzenie, zbierzcie starszych, wszystkich mieszkańców ziemi do domu Pana, waszego Boga i głośno wołajcie do Pana. Drodzy, chcę tutaj podkreślić to, że jesteśmy zobowiązani, jesteśmy odpowiedzialni za to, że jeżeli jest takie przedsięwzięcie, to powinniśmy się utożsamić z tym. Powinniśmy całym sercem tego pragnąć. Czy też, no, no zobaczymy, albo czy to warto się modlić. A czemu taką akurat modlitwę podali? No, uważam, że jeżeli jest podawany temat modlitwy w zborze, w kościele, to jest podyktowany jakąś potrzebą. To nie jest spełnienie jakiejś formalności. I dlatego tutaj jest bardzo ważne, abyśmy się jednomyślności o to modlili. I to tak prosili Boga, jeżeli chodzi o jakąkolwiek osobę, to jakby to było dla mnie. To jak ja bym tego potrzebował. A ile razy tak jest? Bracia, my przychodzimy do zboru, przeżywamy trudne sytuacje, okoliczności i tak z potrzeby ducha mówimy: bracia i siostry, pomódźcie się za mną. Czuję tą potrzebę, tak mi jest ciężko. I ja wtedy jestem miłą, jeżeli widzimy, że serdecznie się modlą bracia i siostry. Tak serdecznie wołają do Boga, tak w jednomyślności, z taką przyjemnością. A jeszcze później podejdzie jeden do drugiego, obejmie: bracie, niech cię Bóg błogosławi. Niech cię Bóg wzmocni, droga siostro. Jestem sercem z tobą. O, jakie to jest budujące. Potrzebujemy jedni drugich, prawda? Potrzebujemy bardzo. I dlatego też doceniajmy to. I tutaj może być wiele czynników takich, które nas powinny mobilizować. Ktoś kiedyś powiedział w ten sposób, że jeżeli chcesz ocenić stan ludzi wierzących w zborze, to ogłoście tydzień modlitwy i postu. I codziennie, żeby przychodzić. Ile ludzi będzie przychodzić wtedy na tą modlitwę? Ja nie mówię o tych, którzy są może obłożnie chory, czy w miejscu pracy, ale czy naprawdę z tym pragnieniem, aby również i mój głos był wśród tego błagania do żywego Boga. Drodzy, serdecznie was do tego zachęcam. Nie wiemy jeszcze, jak długo Bóg da nam możliwość, żebyśmy się zgromadzali. Czasy się zmieniają. Zawsze tak nie było, jak jest dzisiaj i zawsze tak nie będzie. Pamiętajmy o tym. I tutaj wykorzystujmy ten czas, który nam Bóg daje. Bo Bóg tak stworzył żywy Kościół, ten duchowy organizm, że naprawdę potrzebujemy jeden drugiego. Naprawdę. Bóg tak ułożył. My czytamy o tym, apostoł Paweł mówi, przedkładając właśnie w obrazie ciała ludzkiego z poszczególnych członków, że nie może jedno drugiemu powiedzieć: nie potrzebuję was. Potrzebujemy jedni drugich. Dzisiaj ja kogoś, ktoś jutro mnie. I to się uzupełnia. Ważne jest to, aby było w szczerości. Chciałbym również zwrócić uwagę na następny taki zakres modlitwy, który jest bardzo ważny. Czasami daje się zauważyć, że jest zaniedbany. Modlitwa w gronie rodziny. Małżeństwo, dzieci, rodzina. Jak to wygląda w naszym, w waszym życiu, bracia i siostry? Gdybyśmy wzięli taki przykład bardzo znany, chociaż jeszcze nazwijmy, że nie był on chrześcijaninem, ale jednak człowiekiem, bogobojnym, pobożnym, czuł potrzebę modlitwy. I tu jest powiedziane, bardzo to znane miejsce, 10 rozdział Księgi Dzieł Apostolskich od 1 wiersza. Pewien mąż w Cezarei imieniu Korneliusz, setnik kohorty zwany italską, pobożny i bogobojny, wraz z całym domem swoim, dający hojne jałmużny ludowi, nieustannie modlący się do Boga. Krótka charakterystyka. I widzimy, że Bóg nie pozostawił jego w tym miejscu, w którym on był. Posłał apostoła świętego Piotra, aby właśnie wyjaśnić mu sprawę wiary w Jezusa Chrystusa, jego ofiary, zmartwychwstania. I wiemy, jak cudowny sposób Bóg dokonał dzieła zbawienia. Ale zauważmy podłoże, że nieustannie modlący się do Boga. I kiedy przyszedł apostoł święty Piotr, jeszcze pozostali bracia do domu, to zauważamy, że wszyscy tam się zebrali, wszyscy dobownicy, ktokolwiek był, miał jakiś autorytet, miał jakiś wpływ na to, że tam nie powiedzieli mu, no słuchaj, to jest twoja sprawa, my nie pójdziemy. Jego postawa, jego życie, jego pobożność tak wpłynęła na domowników wszystkich, że oni wszyscy przyszli i słuchali i to stało się udziałem również ich zbawienia. Dlatego też, drodzy, chciałbym tutaj podkreślić, że jeżeli zaniedbujemy modlitwę rodzinną i domową, męża z żoną, jeżeli są dzieci, wspólnie razem z dziećmi, aby przychodzić przed oblicze Pana Boga zastępów, aby mieć ten czas, ja wiem, że no rano ktoś idzie do pracy, jeden wcześniej, drugi później, ale uważam, że jest możliwe co do warunków i okoliczności obrać sobie taki czas w rodzinie, aby znaleźć to miejsce, tą chwilę, żeby usiąść przy Słowie Bożym, żeby wspólnie razem porozmawiać, żeby wspólnie razem się pomodlić, żeby wspólnie razem zawołać do Boga. To jest potrzebne dla nas wszystkich, dla utrwalenia więzi w małżeństwie, duchowego poziomu, jak i również do kształtowania młodego pokolenia. Aby te dzieci, które dorastają, oni widzieli, słyszeli tą modlitwę rodziców. Aby oni doświadczali tego, ponieważ tam, gdzie jest ta modlitwa w jedności męża i żony, ojca i matki, tam jest odpowiednia atmosfera, tam jest obecność Boża, tam do tych słów, które są mówione, Bóg działa tak, że jest przekonanie, tam wpływa to do serca tych dzieci. Dzisiaj w mojej starości, ja pamiętam moje dziecinne lata, kiedy mieliśmy do zboru bardzo daleko i to nie było tak jak dzisiaj. Żeby się dostać do zboru, było prawie 50 kilometrów. Nie było czym się dostać oprócz roweru, jeżeli ktoś miał. Ale częściej my się spotykali w rodzinie. Ojciec czytał Słowo Boże. Ojciec namówił nas, było 6 dzieci. I do dzisiaj ja pamiętam słowa, kiedy rodzice głośno się modlili. Głośno się modlili do Boga. Myśmy słyszeli, o co ojciec czy matka wołali do Boga. Zdarzały się wypadki, sytuacje, kiedy rozmawiałem z małżeństwami, pełniąc służbę pasterską. I kiedy powstawały konflikty w rodzinach, w małżeństwach, dawałem pytanie, czy wy się wspólnie razem modlicie? Nie. No czemu? No my się jakoś wstydzimy siebie, modlić się. Ludzie kochani, no wstydzić się, modlić się do Boga. Wspólnie też to powinno być naprawdę taką więzią, taką postawą w chrześcijańskich rodzinach. Ile jest spraw, bracia i siostry, w naszym życiu, tu każdy zna swoje życie, okoliczności, obawy. I często my tak postępujemy naprawdę, jakbyśmy nie potrzebowali Boga. Jak wszystko się układa, super, dobrze jest, o to dzięki temu, dzięki temu, dzięki temu, tylko nie dzięki Bogu. A jak przychodzi moment, kiedy jest trudno, Boże, dlaczegoś to dopuścił? Dlaczego akurat na mnie to przyszło? Dlaczego ja muszę to przeżywać? O ile lepiej by było, ja nie mówię to, żebyśmy nic nie robili. Nie, tak Biblia nie uczy. Biblia uczy, że możemy pracować, dbać o rodzinę, o dom, o wszystkie potrzeby życiowe, ale żeby to wszystko dokonywało się na podłożu modlitwy. Abyśmy zanim pójdziemy do urzędu, zanim pójdziemy załatwiać jakieś inne sprawy, zanim jeszcze ktoś na studia czy tu tam, żeby przykłonić kolana swoje przed Bogiem. Boże, pobłogosław mi. Boże, poprowadź. Boże, pokieraj tą sprawą. Może ja podejmuję jakąś sprawę. Ileśmy to słyszeli, takich świadectw, że człowiek chciał, no już ta praca będzie dla mnie. O ja, jaka fajna. Ale kiedy się modliła ta osoba, otrzymała taką odpowiedź, to nie dla ciebie. Z jakiś czas Bóg przygotował coś lepszego. I abyśmy umieli również się z tym zgodzić. Drodzy, przypominam sobie tak z lat, ponieważ budzi się obawa w moim sercu, kiedy zauważam na przestrzeni czasu, który pamiętam, a troszkę pamiętam, że zanika modlitwa rodzinna u chrześcijan, u ludzi wierzących. Ja nie mówię o świecie. Zanika, to gdzieś tak idzie na bok. A jeżeli już tak w sporadycznych przypadkach, to ostatecznie na końcu. A to powinno być na pierwszym miejscu. Porucz Panu drogi swoje. A On wszystko dobrze uczyni. Tak jest napisane. Porucz Panu. I idziesz gdzieś, podejmujesz coś, zwróć się do Pana Boga o kierownictwo. I Bóg mocy jest przysposobić serce i urzędnika, i tam, i w zakładzie pracy, i w inne okoliczności, czy u lekarza. Bóg wszystko może pokierować. Ale powiedzmy o tym Panu. Wyraźmy to, że potrzebujemy Boga. I tutaj chciałbym podkreślić, że pamiętając kiedyś ludzie wierzący, kiedy się spotykali, wszystko zaczynało się od modlitwy. Nawet ojciec, kiedy wychodził siać zboże, to kiedyś tak było, że tak siali. To stanął na rogu, pomodlił się i wtedy zaczynał siać. I we wszystkim tak było. I dlatego też, drodzy, zwróćmy uwagę, jak to wygląda w naszym życiu. Ze względu na nasz poziom duchowy, na to, aby dać miejsce Bogu Wszechmogącemu i również, aby mieć to zabezpieczenie od Boga. Bóg nic na siłę nie czyni. Bóg nikt nie zmusza człowieka, ale oczekuje, kiedy wezwiesz Jego imienia, kiedy wyrazisz swoją potrzebę przed Bogiem, swoją zależność od Boga. I jeszcze o jednym chcę powiedzieć, w takim zakresie modlitwy, to jest modlitwa indywidualna. Każda z tych modlitw, czy formy modlitwy, czy zakresu modlitwy, ona nie wyklucza drugiej. One są wszystkie bardzo ważne, ale nie powinniśmy zapominać również o naszej indywidualnej modlitwie, kiedy abyśmy znaleźli taki czas, że ja sam na sam z Bogiem rozmawiam, modlę się do Boga, szukam Bożego oblicza ze względu na moją potrzebę, na stan duchowy, jak i również na obawy. Kto zna, co jest w sercu naszym? Tylko duch ludzki i Bóg zna. I wiele spraw, których my nigdy nikomu nie mówimy. Może się obawiamy, może nie mamy zaufania, czy też jesteśmy zbyt skryci, ale chcę powiedzieć, że Bogu możemy powiedzieć wszystko. Wszystko. On nas nie zdradzi. On nam nie zaszkodzi. On nas nie obmówi. On przyjdzie, jeżeli przyjdzie, to przyjdzie z pomocą. Chwała Jemu za to. Bracia i siostry, ja wierzę, że wyście się przekonali o tym jeden raz w życiu. Kiedy tak człowiek przyszedł przed oblicze Boże i wołał do Pana Boga w swoim utrapieniu, to Bóg przyszedł z pomocą. Przypominacie sobie, nie będę odczytywał ze względu na czas, ale Anna, która przyszła tam do przybytku Bożego, jakie ona miała utrapienie. Ona nie mogła mieć potomstwa. Tak cierpiała z tego powodu, tak bolała. I kiedy złożyli tam ofiary przed Panem, ona tak została i tak modliła się do Boga. Heli, kiedy tak się przyglądał jej, to ją uważał, że ona może coś wypiła i tak ona tam coś mówi, nie słychać dobrze. Ale ona mówi, wylałam duszę moją przed Panem. I co tam jest powiedziane? Odeszła spokojna. Odeszła, nie mając już utrapienia w sercu. I Bóg jej dał. Drodzy, jakże bardzo ważne jest to, abyśmy nasze wątpliwości, nasze potrzeby, nasze obawy, nasze pragnienie tak przyszli przed obliczem Bożym i rozmawiali z Nim. Ile to, no, możemy sobie przypomnieć w naszym życiu sytuacji było takie, kiedyśmy się modlili do Boga. Tak osobiście szukaliśmy oblicza Bożego. Nie to, że byliśmy no akurat poróżnieni w małżeństwie, teśmy się osobno modlili. Takich rzeczy nie powinno nigdy być w małżeństwie. Apostoł Święty Piotr mówi o to, żeby tak prowadzić życie, tak i mieć relacje w małżeństwie, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. Inny przykład mówi, aby się nie przerywały. To znaczy, abyście byli zawsze w stanie wspólnie, jednomyślnie się modlić do Boga. To ma duże znaczenie. A jeżeli wyniknie coś, no to co stoi na przeszkodzie, żeby jedno drugiemu powiedziało, przebacz mi, to moja wina. To moja wina, to ja zawiniłam, czy ja zawiniłem. I nie ma przeszkody. A niekiedy drobna rzecz rośnie do wielkiej góry i nie rozmawiają z sobą. Kto na tym korzysta? Tylko przeciwnik, szatan. I dlatego nie dawajmy miejsca złemu. Tutaj chciałbym wspomnieć, drodzy, że takie indywidualne modlitwy do Boga, takie w komorze, jak w cudzysłowie powiedzieć Pan Jezus mówi, wejdź do komory twojej, wejdź, nie na pokaz. I tam szukaj oblicza Bożego. Wyjdziesz odświeżony, umocniony, pokrzepiony, jeżeli będziesz miał w tą wiarę, czyste pobudki, kiedy będziesz miał tą pewność, że rozmawiasz z Bogiem, że nie mówisz w próżnię, a objawem tego będzie pokój Boży. Pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, wątpliwości, obawy, chociaż jeszcze się nic nie wydarzyło, chociaż się nic nie zmieniło, ale już przyszedł pokój do serca. To znaczy Bóg wziął tą sprawę w swoje ręce. W odpowiednim czasie zrobi to, co będzie dla mojego i dla twojego dobra. Wierzycie w to, bracia i siostry? Chwała Bogu. To jest tak bardzo ważne, abyśmy nie byli tylko tymi, którzy no tak teoretycznie mówią o Bogu, ale żebyśmy mieli praktycznie. W dzisiejszym świecie jest tak wiele zagrożeń. Naprawdę. Tak wiele zagrożeń. Jak potrzebujemy Bożej ochrony, Bożego kierownictwa. A szczególnie chciałbym tu zaapelować do rodziców wychowujących dzieci. Myślę, że lepiej jak ja zdajecie sobie sprawę, jakie wielkie niebezpieczeństwa są dla dzieci, naszych wnuków, właśnie w szkole, w środowisku, gdzie się znajdują. Bez przerwy nie będziemy z dziećmi. One tam idą. Jakże potrzebna im jest ochrona, modlitwa. Jakże bardzo im potrzebna jest dobra atmosfera z obecnością Jezusa Chrystusa w domu rodzinnym, aby oni czuli się tam dobrze. A to jest tylko przy współudziale modlitwy, pobożności, bogobojności i trwania w społeczności z Bogiem. Tego się nie da zastąpić niczym. Nie zastąpi tego komputery, jakieś tam wszystkie inne, nie umiem nazwać, urządzenia, które dzisiaj są tak, tak pospolite i takie dostępne i pragnące. W pewnym zakresie one ułatwiają może życie, jeżeli są właściwie korzystanie z tego, mogą pomóc. Ale w sprawach duchowych, posilenia i umocnienia jest tylko Jezus Chrystus. Jest Duch Święty, jest Słowo Boże, jest Kościół, społeczność, w którym powinniśmy być utożsamieni i zrośnięci. To nie chodzi tylko o poświadczenie przynależności do Kościoła. Ale chodzi właśnie o to, abyśmy byli zapisani w Księdze Życia, abyśmy wytrwali, abyśmy, kiedy przyjdzie Jezus Chrystus, otrzymali tą niezmienną koronę życia wiecznego. My, nasze dzieci, nasze wnuki, nasi bracia i siostry. Myślę, że to pragnienie jest w naszych sercach. I tak jeszcze na zakończenie chciałbym tutaj takie zalecenie apostolskie odczytać, których apostoł Paweł skierował w pierwszym liście do Tesaloniczan, 5 rozdział. I tutaj czytamy takie słowa od 16 wiersza. Zawsze się radujcie, bez przystanku się módlcie, za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie i Jezusie względem was. Ducha nie gaście, proroc nie lekceważcie, wszystkiego doświadczajcie, co jest dobrego, tego się trzymajcie. Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. Drodzy, myślę, że te kilka zaleceń są tak podstawowe, tak ważne, tak dotyczące wszystkich nas, abyśmy brali je pod uwagę. I jeszcze tutaj chcę przeczytać słowa, które wypowiedział Bóg poprzez proroka Izajasza i w 55 rozdziale. Takie nawołanie, taka zachęta, wezwanie, które jestem przekonany jest aktualne i dzisiaj w Jezusie Chrystusie względem nas. I tutaj powiada w ten sposób. Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły. I niech się nawróci do Pana, aby się nad Nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczeniu. Chwała Bogu! Bracia i siostry, taka odezwa dzisiaj, w niedzielę, na tym miejscu, skierowana jest dla nas. Szukajmy Pana. Każdy zna samego siebie. Jeżeli nie czujesz takiej osobistej społeczności, relacji z Panem, może gdzieś zostało coś zagrzebane, gdzieś zaniedbane, gdzieś się oddaliło, to dzisiaj Cię Bóg przyprowadził na to miejsce, abyś słuchając tego słowa, tego wezwania, tej zachęty, mógł skorzystać właśnie z mocy ofiary Jezusa Chrystusa. Jeżeli zeszłeś na boczną drogę, to tu jest powiedziane, niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły. Na pewno mamy pod kontrolą nasze myśli, plany, dążenia, zamierzenia. Popatrzmy do Słowa Bożego. Jeżeli ono nie jest zgodne z wolą Bożą, precz, odrzućmy to. Nie przyniesie nam to ani korzyści, ani zdrowia, ani pociechy. Gdzieś na pewno doprowadzi nas to do zguby. I tutaj jest powiedziane, niech się nawróci do Pana, aby się nad Nim zlitował. Czasami my uważamy, że niech się nawróci ten, co tam właśnie pije. Niech się nawróci ten, który dopuścił się jakiegoś tam jednego z siedmiu głównych grzechów i tak dalej. Ale drodzy, powiedzmy sobie szczerze, że nam, chrześcijanom, niekiedy potrzebne jest nawrócenie. Wspomnijmy na dni poprzednie. Jakieśmy przychodzili przed Boga. Jakże często możeśmy zapłakali przed Panem. Jakże często szukaliśmy Bożego oblicza. A jak jest dzisiaj? Czy nie należałoby powrócić? Bo dzisiaj Pan mówi do mnie, mówi do każdego z nas. Kiedy my się nawrócimy, to Bóg się nad nami zlituje. Co to znaczy? Da nam pomoc, oczyści, podźwignie, pocieszy, ukierunkuje, bo On jest naszym Bogiem. I tu jest powiedziane w ten sposób, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu. Jakie to jest cudowne, kiedy wyznajemy, kiedy czujemy tę potrzebę, kiedy prosimy o to Pana, nie taimy przed tym. To On jest hojny w odpuszczaniu. Drodzy, gdyby Bóg nie był hojny w odpuszczaniu i pomocy, to ja bym tu nie stał dzisiaj przed wami. Doświadczałem wielokrotnie w życiu Jego pomocy, Jego wsparcia. I dlatego dzisiaj z całego serca zachęcam was. I również proszę was w imieniu Jezusa Chrystusa o to, abyśmy nie zaprzepaścili tej łaski, która nam została dana. A korzystaniem, utrzymaniem na właściwym poziomie, w relacji z Bogiem, to właśnie jest modlitwa. Modlitwa realnego Boga, Jezusa Chrystusa, do Niego wołając w każdej okoliczności. I chciałbym was w tej chwili zachęcić do modlitwy. Bracia i siostry, myślę, że zwróciliście na to słowo, którym usługiwałem, które jest słowem z Biblii. I każdy czuje jakąś potrzebę. Zna swój stan. Staniemy przed Bogiem, który jest obecny na tym miejscu. I On Cię przyglądnie każdemu jednemu z nas. I poprośmy, aby nie pominął i mnie, aby nie pominął Ciebie, aby On podeszedł jako ten dobry pasterz, aby On opatrzył, aby On pocieszył, aby zdjął ciężar. Jeżeli czujesz ten ciężar, złóż go u Pana. Wyznaj to, poproś o przebaczenie. Oczywiście nie wracaj do tego więcej. I On cię poprowadzi. Przed nami jest wieczność. Wieczność w Królestwie Niebios albo wieczność w Jeziorze Ognistym. Od naszej postawy, od naszej reakcji na Słowo Boże, od naszego następnych dni życia będzie zależało, gdzie będziemy spędzać wieczność. Powstajmy przed obliczem Bożym, módlmy się do Pana Boga w tym temacie, co czujemy na naszym sercu.